Czy uważacie, że istnieje uniwersalna moralność? Taka moralność, która obowiązuje wszystkich i jest prawdziwa dla wszystkich, niezależnie od ich opinii? Dzisiaj przekonamy się, jak filozofia uzasadnia taki właśnie postulat. Witajcie w trzeciej i ostatniej części naszej miniserii o metaetyce. Jeżeli ktoś nie słuchał dwóch pierwszych części, to odsyłam z powrotem, ponieważ dzisiaj będziemy budować na tym, co już wiemy. I dzisiaj zajmujemy się teoriami, które postulują istnienie uniwersalnej moralności. Takiej, która obowiązuje wszystkich, niezależnie od ich opinii. Takiej, która może być uniwersalnie prawdziwa. A więc niektórzy w kwestii moralności mają rację, a inni się mylą. Mogą się nawet mylić wszyscy ludzie na świecie, a i tak istniałaby jedna prawdziwa, uniwersalna moralność, o której prawdziwości oni po prostu nie wiedzą. To oznacza uniwersalna moralność i to jest plan rozrywki na dzisiaj. A tymczasem pragnę tradycyjnie ogromnie podziękować patronom i patronkom podcastu za wasze wsparcie i pomoc w jego powstawaniu. W ostatnim tygodniu do tego grona dołączyli Maria, Weronika oraz patroni anonimowi, także witam i dziękuję. W tym odcinku mogę także po raz pierwszy podziękować także za wszystkie postawione na Buy Coffee kawy. Ogromnie wam dziękuję za wasze wsparcie. Dzięki hojności takich dobrych dusz podcast może nieść filozofię w świat. Jesteście ekstra. Dzięki. Jeżeli i ty chcesz zostać patronem filozofii po prostu, możesz to zrobić na patronite.pl/filozofia-po-prostu. Możesz też chcieć postawić mi kawę, w takim razie zapraszam na buycoffee.to/filozofia-po-prostu. A teraz do akcji. Dlaczego w ogóle mielibyśmy uznać, że istnieje jakaś uniwersalna moralność, obowiązująca wszystkich niezależnie od ich opinii? W poprzedniej części przedstawiliśmy sobie przecież argumenty przeciwko uniwersalnej moralności, czyli argumenty, dlaczego założenie takiej moralności jest problematyczne lub niepotrzebne. Nasze argumenty w skrócie wyglądały tak. Po pierwsze, ludzie radykalnie nie zgadzają się co do zasad moralnych, będąc jednocześnie bardzo przekonanymi, że to oni mają rację. Po drugie, założenie obiektywnej moralności wymaga założenia istnienia dziwnych bytów i dziwnego sposobu ich poznania. Po trzecie, to komplikuje nasz obraz świata, który może być równie dobrze wyjaśniony bez zbędnych dziwnych założeń na temat moralności. I po czwarte, istnienie przekonań moralnych da się wyjaśnić za pomocą biologii i teorii ewolucji. Co na te argumenty mówią zwolennicy istnienia uniwersalnej moralności? Po pierwsze, uważają, że niezgoda moralna to nie jest argument przeciwko uniwersalnej czy obiektywnej moralności. Bo ludzie nie zgadzają się co do wielu rzeczy, które uznajemy jednak za kwestię obiektywnej prawdy. I bardzo często nawet większość ludzi się co do nich myli. Na przykład, kiedyś ludzie nie wiedzieli, czym są pioruny i praktycznie wszyscy się co do tego mylili. Ale to nie znaczy, że pioruny nie były wtedy wyładowaniami elektrostatycznymi. Były, tylko nikt o tym nie wiedział. Dzisiaj także nie wiemy wszystkiego i dochodzimy dopiero do różnych prawd, ale zakładamy, że gdzieś tam jest ostateczna jedna prawda o świecie. Także niezgoda nie jest argumentem za relatywizmem. Także na inne argumenty uniwersalna moralność ma swoje kontrargumenty. Jeżeli chodzi o brzytwę Okama i prostotę wyjaśnienia, czyli tę zasadę, że należy wybrać tę teorię, która robi najmniej dodatkowych, zbędnych założeń, która jest najprostsza, ta zasada obowiązuje tylko wtedy, kiedy musimy wybrać pomiędzy różnymi teoriami, które opisują świat równie dobrze. I to równie dobrze jest tutaj bardzo ważne, ponieważ zwolennicy uniwersalnej moralności będą często wskazywać, że nasz obraz świata bez żadnej takiej uniwersalnej moralności nie wyjaśnia tego świata wystarczająco dobrze. Kierowanie się w stronę najprostszej teorii jest metodologicznie bardzo korzystne, ale sama rzeczywistość wcale nie musi być prosta. Na przykład byłoby prosto, gdyby na Ziemi żył tylko jeden gatunek organizmów, ale żyje ich skomplikowanie wiele. I my je widzimy, my widzimy te różne gatunki, widzimy, że organizmy żyjące na Ziemi są bardzo różne, więc no, rozumiemy, że tak jest, zakładamy istnienie tych wszystkich różnych organizmów, mimo tego, że jest to bardzo skomplikowane. No ale prostsza teoria no, nie pasowałaby do tej obserwacji, do tej naszej obserwacji tej różnorodności. I moralność także jest czymś, czego doświadczamy, więc należy ją uwzględnić w naszym obrazie świata. Nie można jej zredukować. Więc jakieś założenia na temat uniwersalnej moralności są nam potrzebne, aby wyjaśnić to doświadczenie w sposób najbardziej adekwatny. Zwolennicy uniwersalnej moralności, a zwłaszcza obiektywnej moralności, będą twierdzić, że takie wyjaśnienia odwołujące się do emocji, kultury, biologii i ewolucji tutaj po prostu nie wystarczają. A nie wystarczają przede wszystkim do tego, aby wyjaśnić nasze niezwykle silne i bardzo specyficzne doświadczenie moralności. A my mamy bardzo silne poczucie siły moralności. I nie należy tego ignorować. Kiedy wierzę, że torturowanie żywej istoty dla sadystycznej przyjemności jest złe, to ja wierzę, że to jest naprawdę i obiektywnie złe. I mam bardzo silne przekonanie, że to nie jest jakaś tam kwestia moich arbitralnych, przypadkowych emocji, ani mojej kultury, w której się przypadkowo urodziłam i wychowałam, ani moich genów, które przetrwały w ewolucji i jakoś tak wyszło, że wyszłam ja. Czuję, że odwołuję się tutaj do czegoś wyższego i przekraczającego mnie samą. I choćby nawet cała ludzkość powiedziała teraz, że ona uważa inaczej, że torturowanie dla zabawy jest super, ja i tak bym wierzyła, że tortury są złe i że to ja mam rację. I myślę, że większość z nas tak właśnie doświadcza moralności. I niektórzy uważają, że tylko założenie istnienia jakiejś uniwersalnej moralności, jakiegoś rodzaju, wyjaśnia to specyficzne doświadczenie. Oczywiście pozostaje tutaj problem, że ludzie mają te swoje silne przekonania bardzo różne. I wracamy wtedy do poprzedniego argumentu z niezgody. Zwolennicy uniwersalnej moralności mówią jednak, i co z tego? Większość ludzi nie zna się też na fizyce kwantowej, tak jak i większość ludzi nie zna się na uniwersalnej moralności, bo to jest, tak samo jak fizyka kwantowa, bardzo skomplikowana sprawa. I tyle. To nie oznacza, że przekonania każdego na temat fizyki kwantowej są tak samo ważne, ani że fizyka kwantowa jest czystą fikcją. I tak samo jest tutaj z moralnością. Kolejnym argumentem za istnieniem jakiejś uniwersalnej moralności jest zmiana społeczna. Bo jeżeli moralność byłaby czymś arbitralnym, to po co w ogóle coś zmieniać w naszych społeczeństwach? Jak nic nie jest ani dobre, ani złe, to why bother? Po co nam to wszystko? A my jednak dążymy do zmian społecznych z dużym zapałem. Choćby to nawet wymagało wielu poświęceń. Ciągłego parcia pod prąd, bardzo upartego nonkonformizmu i samodzielnego, niezależnego myślenia, co jest trudne. Uznajemy przy tym, że jako ludzkość dokonujemy moralnego postępu, że pewne moralne zdobycze współczesności są kolejnymi krokami w dobrym kierunku, że prawna równość ludzi pod względem płci, rasy, pochodzenia itd., że to jest zdobycz moralna, że porzucenie tortur jako kary i metody śledczej, że to jest postęp moralny itd. Raczej nie uważamy, że to jest po prostu taka moda, a kiedyś była inna moda. Tak? Wtedy było modne torturowanie i uznanie torturowania za dobre, a dzisiaj jest modne uznawanie torturowania za złe. Nie, nie myślimy w ten sposób. Myślimy raczej o tym w kategoriach postępu w dobrym kierunku. Do tego niektórzy uważają, że kierunek tego postępu moralnego jest podobny w różnych miejscach i kulturach. Na przykład według Petera Singera moralny postęp wśród różnych kultur zakłada poszerzenie kręgu istot, które obejmujemy naszą moralną refleksją. Od swojej najbliższej lokalnej społeczności do całej ludzkości, a potem na wszystkie żywe istoty zdolne do cierpienia. Czy rzeczywiście kierunek rozwoju moralnego jest wspólny dla różnych kultur? Nie podejmę się weryfikacji tego twierdzenia, bo to sięga daleko poza moje kwalifikacje. Pamiętajmy, że tutaj jesteśmy na terenie faktów naukowych. To nie jest jakieś nasze widzimisię, czy ja bym chciała, żeby ten kierunek był wspólny, czy żeby nie był, tylko no on albo jest podobny, albo nie jest. I trzeba tutaj porównać bardzo wiele kultur i ich rozwoju, żeby to stwierdzić. I ja się tego nie podejmę. Do tego pozostaje pytanie, czy jeżeli tak rzeczywiście jest, to czy można inaczej wyjaśnić taki wspólny kierunek rozwoju moralnego, na przykład globalizacją? Niemniej, taki jest kolejny argument, a właściwie dwa argumenty za uniwersalną moralnością. Dążenie do zmiany społecznej i w podobnym kierunku wśród różnych kultur. Do tego pozostaje nam kwestia znaczenia naszych czynów. Gdzieś słyszałam takie powiedzenie, niestety nie pamiętam czyje, że kiedy sędzia nakłada na oskarżonego wyrok, to chce myśleć, że robi to w słusznym celu, że to ma jakieś moralne znaczenie, bo inaczej skazuje drugiego człowieka w imię niczego. Uniwersalna moralność zapewnia nam takie moralne znaczenie. Zapewnia nam moralne fundamenty, które nadają naszym czynom znaczenie i uzasadniają ich słuszność. Pomoc innym jest naprawdę dobra i ma sens, a zamordowanie kogoś jest naprawdę złe i dobrym jest odizolowanie niebezpiecznej jednostki od innych. I to ma sens. Osobiście uważam, że to nie jest zbyt dobry argument, bo w gruncie rzeczy odwołuje się do tego, czego my pragniemy, a nie do doświadczenia czy do rozumowania. Podsumujmy sobie nasze dotychczasowe argumenty za istnieniem uniwersalnej moralności. Po pierwsze, niezgoda nie jest argumentem za relatywizmem. Po drugie, mamy silne doświadczenie moralności jako czegoś większego od nas samych. Po trzecie, dążymy do zmian społecznych w kierunku postępu moralnego. Po czwarte, kierunek postępu moralnego różnych kultur i społeczności zdaje się podążać w podobnym kierunku. Może. Piąte, uniwersalna moralność nadaje znaczenie naszym czynom. Cudnie. A teraz przyjrzyjmy się konkretnym teoriom. Let's go! Poruszamy się dalej na lewo z naszym diagramem, więc zaczniemy od teorii idealnego obserwatora. To jest teoria subiektywistyczna, czyli moralność osadza w naszej ludzkiej perspektywie, ale jednocześnie zakłada, że ta subiektywna moralność jest uniwersalna. Słuszna moralność jest jedna dla wszystkich, ponieważ to nie jest tak, że każda perspektywa ma takie samo znaczenie dla oceny moralnej. Teoria idealnego obserwatora utożsamiana jest najbardziej z postacią Rodricka Firtha. I w skrócie polega na tym. Moralne jest to, co idealny obserwator uznałby za moralne. Idealny obserwator to jest taki trochę jakby model. Model kogoś, kto ma najlepsze kwalifikacje, aby dokonywać moralnych decyzji. Jest to osoba nie kierująca się w żaden sposób własnym interesem. Nie popadająca ofiarą impulsywnych emocji. Nie dająca się w żaden sposób manipulować uprzedzeniom i stereotypom. I jednocześnie jest dobrze poinformowana, świetnie rozumie całą sytuację w całej jej skomplikowaności. Ogólnie rzecz biorąc, osoba możliwie jak najbardziej obiektywna w swojej ocenie. Wiele z tych cech idealnego obserwatora to także cechy, jakie przypisuje się Bogu. Taka jakby osoba wszystko wiedząca, niezaangażowana osobiście jakimś własnym interesem, patrząca z dystansu, nie porywająca się na impulsywne emocje itd. Ta teoria może brzmieć nieco dziwnie z początku, no bo jaki idealny obserwator? Kto to w ogóle jest i co trzeba brać, żeby go widzieć? Ale spokojnie, to ma więcej sensu niż to z początku wygląda. Teoria idealnego obserwatora to teoria subiektywistyczna, a więc nie zakłada jakichś obiektywnie istniejących własności moralnych gdzieś tam w świecie, jak to będzie w następnych teoriach. Tylko mówi, że no tak, własności moralne są wciąż tylko kwestią postrzegania świata z naszej ludzkiej perspektywy. Ale w przeciwieństwie do relatywizmu nie jest to kwestia jakiejkolwiek perspektywy. Nie jest to byle co twierdzone przez byle kogo. W pierwszej części mówiliśmy o tym, że tolerancja wobec różnorodności opinii ma swoje granice i że mogą być opinie po prostu głupie. Nie dlatego, że są inne od naszych, tylko dlatego, że mają bardzo słabą argumentację lub w ogóle jej brak, w ogóle nie były przemyślane. A to można całkiem rzetelnie i obiektywnie zweryfikować. No więc teoria idealnego obserwatora częściowo na tym bazuje. Są pewne cechy, które uznajemy za pożądane przy rzetelnej ocenie moralnej. Bezstronność, racjonalność, rozumianą jako kierowanie się przemyślanym, logicznym rozumowaniem, a nie pierwszymi impulsywnie odczuwanymi emocjami. Dogłębne rozumienie sytuacji, jako znajomość faktów oraz perspektyw różnych zaangażowanych osób i tak dalej. Takich cech oczekujemy na przykład od sędzi, którzy mają wydawać sądy na oskarżonych. Także to jest koncept nam w życiu znany, tylko teoria idealnego obserwatora rozciąga te cechy do maksimum. Mówi, wyobraźcie sobie kogoś, kto posiada wszystkie idealne cechy w idealnym stopniu do jak najbardziej obiektywnej i słusznej, rzetelnej oceny moralnej. Moralne jest to, co taki ktoś uznałby za moralne. Być może taki ktoś nie istnieje, a raczej na pewno nie istnieje, ale dostarcza nam to pewnego kierunku, w jakim powinny podążyć nasze rozważania moralne i pokazuje, że są pewne standardy dla opinii moralnej. Żeby to było bardziej jasne, może użyjmy tutaj jako przykładu czy jako takiej analogii innej teorii, najbardziej kojarzonej z filozofem politycznym Johnem Rawlsem. Jest to tak zwana kurtyna ignorancji. To jest bardzo znana koncepcja filozofii politycznej i warto, żebyśmy ją znali. Ale żeby było jasne, to jest koncepcja innego filozofa z innej dziedziny i to połączenie to jest moja radosna twórczość. Tak, żeby to się nikomu nie zmyło w jedno. Kurtyna ignorancji to jest taki eksperyment myślowy, który powinien, według Rawlsa, przyświecać naszemu myśleniu o sprawiedliwości, prawie i polityce. No więc wyobraźcie sobie, że ustalacie prawo dla swojego państwa i takie, jakie to prawo ustanowicie, takie będzie panować w waszym państwie. Na czas ustalania tego prawa jesteście za tak zwaną kurtyną ignorancji, za którą nie pamiętacie, jakiej jesteście płci, rasy, wieku, orientacji, zdrowia, ile macie pieniędzy i co posiadacie, jaki zawód wykonujecie i tak dalej. Pod każdym względem nie pamiętacie, kim jesteście. Ale kimkolwiek jesteście, tacy właśnie będziecie żyć w państwie regulowanym przez prawo, jakie ustalicie. Jakie prawo byście wtedy ustalili? To jest bardzo znany eksperyment myślowy i warto go znać, dyskutując na tematy związane z polityką, etyką i sprawiedliwością. Nie będziemy się tutaj nad nim pochylać, bo to nie jest nasz dzisiejszy temat. Ale myślę, że analogia jest jasna. W rzeczywistości nikt nigdy nie stoi za żadną kurtyną ignorancji. Nikt zdrowy przynajmniej. Ale ta koncepcja ma za zadanie zwizualizować pewne idealne warunki dla kogoś, kto ma myśleć sprawiedliwie. I podobnie jest w przypadku teorii idealnego obserwatora. Wartości moralne są subiektywne. Istnieją tylko w naszym umyśle, dzięki temu, że my postrzegamy rzeczywistość. Ale są jednocześnie uniwersalne, obowiązujące wszystkich tak samo. I można je postrzegać lepiej lub gorzej. A przekonania moralne mogą być bardziej lub mniej słuszne. Właśnie dlatego, że panują pewne standardy. Dużą zaletą tej teorii jest to, że unika problemu dziwności i skomplikowanych wyjaśnień. Bo moralność jest wciąż kwestią naszego subiektywnego postrzegania. Ale unika przy tym relatywizmu, który jest dla wielu bardzo niesatysfakcjonującym, nieadekwatnym do naszego doświadczenia obrazem moralności. Pokazuje, że uznanie argumentów ze subiektywizmem nie musi iść w parze z równym szacunkiem co do wszystkich opinii byle kogo. Że są pewne uniwersalne standardy dla takich opinii moralnych. Problemem jest natomiast to, czy same te cechy idealnego obserwatora wystarczają do tego, aby dokonać sądów moralnych. W pierwszej części tej serii omawialiśmy sobie różnicę między niezgodą co do faktów i niezgodą co do nastawienia. I mówiliśmy także, że w pewnym momencie kończą się fakty i racjonalne rozumowanie i trzeba podjąć decyzję co do fundamentalnych kwestii na podstawie naszego subiektywnego nastawienia, naszego subiektywnego systemu wartości. I teraz pytanie, czy bezstronność, racjonalność i znajomość wszystkich faktów wystarczą do wydania sądów moralnych, i to w dodatku uniwersalnych? Czy sądy moralne nie są częściowo chociaż kwestią subiektywnych uczuć, które w gruncie rzeczy są arbitralne? Teorie, jakie omawialiśmy w poprzedniej części, generalnie uważały, że tak, ostatecznie jest to kwestia arbitralnych, czyli no, takich jakby przypadkowych uczuć. Nasze dzisiejsze teorie się z tym nie zgadzają. Wedle nich moralność może być prawdziwa i są rzetelne sposoby docierania do tej moralnej prawdy. A więc i jest coś takiego jak moralna wiedza. Teoria idealnego obserwatora twierdzi, że choć moralność jest subiektywna, to jest uniwersalna. A jej uniwersalność polega na tym, że idealny obserwator byłby w stanie obiektywnie wydać najlepsze opinie moralne. I my powinniśmy chociażby dążyć w tym kierunku. Nawet jeżeli nigdy nie osiągniemy pełnej perfekcji. Kolejną teorią metaetyczną, która proponuje uniwersalną moralność, jest tak zwana teoria Bożego rozkazu. Moralne jest to, co Bóg nakazuje jako moralne. Jest to moralność uniwersalna, ponieważ obowiązuje wszystkich. Jak widzicie jednak na diagramie, zaliczyłam ją i do subiektywizmu, i do obiektywizmu. To dlatego, że obie klasyfikacje na swój sposób pasują. Subiektywizm dlatego, że moralność wyznacza jakaś perspektywa Boga. a obiektywizm dlatego, że Bóg to nie jest jakaś tam jedna osoba w świecie, tylko jednak jest czymś znacznie większym. Należy też pamiętać, że rozumienie Boga jest bardzo różne. Na przykład Bóg może być rozumiany jako osoba, może być rozumiany jako abstrakcyjny, niezdefiniowany byt, może być też rozumiany jako świat i natura. Także od naszego rozumienia Boga też będzie bardzo mocno zależeć, czy bardziej tutaj pasuje subiektywizm czy obiektywizm, ale tak czy owak to jest kwestia tylko klasyfikacji. W przypadku Boga ten podział się po prostu trochę załamuje. Sama teoria Bożego rozkazu jest bardzo prosta. Moralność pochodzi od Boga i jest taka, jaką Bóg ją zarządza. Teoria ta ma sens tylko na gruncie religii objawionych, czyli takich jak chrześcijaństwo, judaizm czy islam. Mówię o religiach objawionych, a nie po prostu o religiach, dlatego że to nie są jedyne modele religijności. I niewiele ludzi zdaje sobie z tego sprawę, w filozofii to jest jednak bardzo ważne. Przede wszystkim stoją one w kontraście do czegoś, co w filozofii nazywamy religią naturalną. Religia naturalna to koncept religii nie opartej na żadnym objawieniu, a jedynie na obserwacji świata i naszym własnym rozumowaniu na temat tego świata i doświadczeniu tego świata. Czyli to świat i nasz własny umysł same w sobie dostarczają nam duchowości i wskazówek na temat Boga, a nie święty tekst czy autorytet, któremu objawia się boska prawda. W każdym razie, teoria Bożego rozkazu może funkcjonować tylko na gruncie religii objawionych, bo tylko one mają jakiś objawiony Boży rozkaz. Ale, żeby było jasne, wiara, również wiara w religię objawioną, jest kompatybilna ze znacznie szerszym wachlarzem rozumienia moralności niż teoria Bożego rozkazu, taka jaką ją zaraz opiszę. Także jeżeli jesteście osobami wierzącymi, to nie jest tak, że musicie zgodzić się z tym, co zaraz nastąpi. Nic nie musicie. No ale możecie. Ale nic nie musicie. Dobra. Zwolennicy teorii Bożego rozkazu często wspierają także którąś z teorii, które omówiliśmy w drugiej części, na przykład teorię błędu. To znaczy, że uważają, że w świecie nie ma żadnej moralności i my sami żadnym takim jakimś swoim rozumem czy czymkolwiek innym do żadnej obiektywnej prawdy na temat moralności nie dojdziemy. Jedyne, co mamy, to Boży rozkaz, który przychodzi do nas spoza tego świata, od transcendentalnego Boga. Transcendentalne to takie mądre, filozoficzne słówko na to, że coś jest tak jakby poza, w tym przypadku poza światem. Boże rozkazy nie są dla nas też zrozumiałe, bo pochodzą od istoty wszechwiedzącej, czyli wiedzącej i rozumiejącej znacznie więcej niż my. Trzeba je po prostu zaakceptować, a nie nad nimi się rozwodzić. Jest to więc teoria absolutystyczna, czyli tutaj nie ma żadnego miejsca na rozumowanie, dyskusję i wspólne dochodzenie do prawdy. Jest tak, jak Bóg wyraził w objawieniu. Można w to objawienie wierzyć lub nie wierzyć. I tutaj tak naprawdę nasze refleksje metaetyczne się kończą, a zaczynają się filozoficzno-teologiczne problemy. Głównym problemem jest tak zwany dylemat Eutyfrona. Dylemat Eutyfrona to pytanie, czy coś jest dobre, dlatego że Bóg uważa je za dobre, czy też Bóg uważa je za dobre, dlatego że jest dobre. Problem jest tutaj taki, że albo mamy obraz Boga arbitralnie wybierającego, co ma być dobre, a co złe, i równie dobrze mogłoby być na odwrót, gdyby Bóg miał inne zdanie. Druga alternatywa natomiast ogranicza samego Boga, jego wolność, wszechmoc oraz Boga jako źródło wszystkiego, co istnieje. Teoria Bożego rozkazu zwykle zakłada to pierwsze rozwiązanie, że to Bóg wybiera, co jest dobre. Ten dylemat nie jest tematem naszego odcinka, ale jeżeli u kogoś pozostawia dyskomfort, to szybko powiem, że jest też trzecia opcja. Tą trzecią opcją jest uznanie, że dylemat nie ma sensu. Przede wszystkim można wykazać, że kiedy mówimy o Bogu, to mówimy o czymś zupełnie innym niż wszystko, co znamy w świecie i co potrafimy sobie w ogóle wyobrazić. Więc takie pytanie i takie dochodzenie nie mają sensu. My tutaj w świecie możemy jedynie wierzyć w Boga i wierzyć, że moralność jest Bożym rozkazem. Tak jak mówiłam, to już jest pole filozofii religii oraz teologii. Są jednak pewne problemy filozoficzne, które są związane z religią i Bożym rozkazem. Przede wszystkim, czy potrzebujemy Boga, aby mogła istnieć moralność? To pytanie ma dwa znaczenia, które warto rozróżnić. Po pierwsze, można je rozumieć opisowo i antropologicznie, czyli na ile religie i wiara pomagają ludziom i społeczeństwom zachowywać się moralnie. To nie jest pytanie filozoficzne, tylko naukowe, bo to się da zbadać empirycznie. Da się badać społeczeństwa, ich wiarę, ich zachowania itd. No i to jest badane. Tylko, że to się też robi dość skomplikowane i nie jest to wolne od filozoficznych założeń, bo trzeba na przykład zdefiniować, co jest moralnym zachowaniem, a także co liczy się jako religia. Ja nie prowadzę ani nie śledzę takich badań, więc nie będę się wypowiadać. Natomiast generalnie rzecz biorąc, rzeczywistość ludzka jest bardzo skomplikowana. Różne czynniki, które nas motywują do różnych działań, to też jest bardzo skomplikowana sprawa. I myślę też, że wszyscy mamy wystarczająco dużo przykładów z naszego po prostu codziennego życia, potwierdzających, że to nie wiara czy jej brak świadczy o człowieku i jego intencjach. W każdym razie to nie jest kwestia filozofii, chociaż oczywiście jest ważna dla filozofii. Drugie znaczenie tego pytania jest już stricte filozoficzne. I pytanie to jest takie, czy potrzebujemy autorytetu Boga, aby w ogóle uzasadnić moralność? To jest zupełnie inne pytanie, w którym chodzi o takie metafizyczne podstawy moralności, czyli tak naprawdę o główny filozoficzny problem naszej metaetycznej serii. Niektórzy, w tym zwolennicy teorii Bożego Rozkazu oczywiście, uważają, że tak, bez Boga nie ma żadnej podstawy dla moralności. Tak jak mówiłam wcześniej, oni ogólnie zgadzają się z naszymi poprzednimi filozofami, że w świecie nie ma żadnej obiektywnej moralności. Tylko w przeciwieństwie do tamtych oni uważają, że moralność jednak mamy, tylko ona nie ma swojego źródła ani w świecie, ani w naszym umyśle, tylko przychodzi do nas tak jakby ze światów, jest ustanawiana przez Boga. No, ze światy to tutaj jest taka metafora trochę. Niektórzy też wskazują na to, że aby w ogóle można było mówić o jakichś prawdach moralnych, to musi następować jakaś egzekucja tych praw. Tak samo jak w naszym ludzkim prawodawstwie, prawo obowiązuje tak naprawdę nie kiedy po prostu jest stwierdzone na papierze, tylko wtedy, kiedy istnieją sprawne instytucje wdzielające te prawa w życie. I jeden z argumentów ze związaniem religii i moralności jest taki, że moralność potrzebuje też takiej instytucji i ją zapewnia Bóg oraz jego sąd. Także teoria Bożego Rozkazu twierdzi, że po pierwsze, Bóg swoim autorytetem i wolą wyznacza moralność, po drugie, że objawieniem nam o niej oznajmia i po trzecie, że egzekwuje jej przestrzeganie, na przykład jeżeli religia zakłada jakiś sąd ostateczny. Tutaj pozostaje kolejne bardzo ważne pytanie. Czy jeżeli ktoś robi coś dobrego tylko dlatego, że ktoś mu tak każe, to czy naprawdę jest to postępowanie moralne? Czy my w ogóle możemy wtedy mówić o moralności? Bo takie postępowanie dużo bardziej przypomina tak naprawdę dbanie o swój własny interes. Nie krzywdzę bliźniego, bo Bóg mi tego zakazuje. I ukarze mnie, jeżeli nie zastosuję się do jego zakazu. W moralności przecież jednak nie o to chodzi. Jeżeli kogoś na przykład przed zabijaniem innych ludzi powstrzymuje tylko wizja kary, czy to piekła, czy po prostu więzienia, czy czegokolwiek innego, to nie są żadne moralne intencje. Nie chcę przy tym w żadnym wypadku powiedzieć, że wszyscy ludzie kierujący się religijnymi przekazaniami mają taką mentalność. Natomiast, jeżeli chodzi o samą teorię Bożego Rozkazu w takiej czystej formie, to ona sugeruje trochę taki model myślenia o moralności. I to stanowi pewien problem. Z tym się wiąże też inny problem. Z teorii Bożego Rozkazu wynika, że jeżeli na przykład zabijanie ludzi byłoby moralne według Bożego Rozkazu, to by było po prostu moralne, ponieważ tak rozporządza Bóg. Dla większości ludzi to jest po prostu nie do zaakceptowania. I jako obraz moralności, i często także jako obraz Boga. Chcę tutaj jednak zaznaczyć, ponieważ tak trochę wychodzi, że kończymy na takiej jakby krytyce tej teorii. Ona oczywiście ma swoje odpowiedzi i na gruncie teologii oczywiście się dyskutuje te tematy i wychodzi się z różnymi rozwiązaniami, interpretacjami. No i my po prostu oczywiście nie możemy w nieskończoność wchodzić w te szczegółowe dyskusje, ponieważ mamy tutaj bardzo szeroki temat, bardzo przekrojowy do omówienia. Natomiast oczywiście nie chcę tutaj niczego przesądzać. Także należy to pamiętać, jeżeli ktoś jest osobą wierzącą, no to nie kończcie na tym po prostu. Natomiast chcę też zaznaczyć, że tak jak mówiłam już wcześniej, teoria Bożego Rozkazu to nie jest jedyna teoria metaetyczna, do której może się odwołać osoba wierząca. Jakie są alternatywy? Alternatywami są pozostałe teorie, jakie omówimy w tym odcinku, tak jakby skalibrowane z wiarą. Na przykład za chwilę przejdziemy do intuicjonizmu, który nie musi, ale może być religijny. Takie łączenia przekonań pozostawiam już do samodzielnego przemyślenia dla zainteresowanych, a my tymczasem przechodzimy dalej. Tym samym wychodzimy całkowicie z subiektywizmu i przechodzimy do obiektywnej moralności. Takiej, która jest nie tylko uniwersalna i obowiązuje wszystkich niezależnie od ich opinii, ale także istnieje w świecie. Tak jak istniejemy w nim my i rzeczy. Taki pogląd nazywamy moralnym realizmem. Moralność wtedy nie jest kwestią relacji, nie jest kwestią czyjejkolwiek perspektywy, tylko jest tam na zewnątrz w świecie. Jeżeli przed chwilą zastanawialiście się, jaki jest kontrargument przeciwko niezbędności religii dla moralności, bez porzucania moralności, to nasze nadchodzące dwie teorie, intuicjonizm i naturalizm metaetyczny, są takim kontrargumentem. To znaczy, pokazują, jak można rozumieć istnienie obiektywnej moralności niezależnie od religii. Przy czym to nie znaczy, że te teorie z marszu muszą łączyć się z ateizmem, ale znaczy to, że nie polegają one na religii i objawieniu. A więc intuicjonizm. Intuicjonizm metaetyczny to pogląd, że prawdy moralne poznajemy intuicyjnie. Czyli filozofii oznacza to, że są one dla nas oczywiste, samoewidentne. Tak jakby oglądamy je przez rozum w sposób pozazmysłowy i bezpośredni. Takim okiem umysłu. Najłatwiej to porównać do matematyki. Liczby to takie idee abstrakcyjne, o których istnieją pewne prawdy. Na przykład to, że 2 plus 2 daje 4 jest pewną prawdą, która jawi nam się w sposób intuicyjny, rozumowy i oczywisty. Oczywiście nie jest ona bez związku z fizycznym światem, w którym obserwujemy, że cztery rzeczy tworzą dwie pary. Ale samo twierdzenie matematyczne jest rozumowe i intuicyjne. Oczywiście problem tego, czym są liczby i prawdy matematyczne, jest sam w sobie ogromnym problemem filozoficznym, bardzo złożonym też, ale na razie załóżmy takie rozumienie matematyki. Intuicjonizm twierdzi, że podobnie jest z prawdami i wartościami moralnymi. My je poznajemy intuicyjnie, bezpośrednio. Dobro i zło jawią się naszemu umysłowi i my poznajemy intuicyjnie prawdy o nich. A z nich jesteśmy w stanie racjonalnie wywnioskować dalsze, bardziej złożone prawdy moralne. Tak jak w matematyce. Oczywiście wtedy pojawia się pytanie, czym są te prawdy i wartości moralne, skoro poznajemy je umysłowo jako pewne abstrakcyjne, ale obiektywnie i niezależnie od nas istniejące byty. Mogą to być właśnie takie platońskie idee, o których mówiliśmy w odcinku o uniwersaliach. To był odcinek numer 16 o ogólnych ideach i konkretach. Także kto nie słuchał tego odcinka, to zachęcam do wysłuchania, bo to bardzo pomoże tutaj. Także dobro i zło są wtedy takimi ideami, które istnieją abstrakcyjnie, ale rzeczywiście. I przejawiają się w naszej fizycznej rzeczywistości, w dobrych i złych czynach. Możemy też rozumieć prawa moralne jako część logicznej struktury świata. Prawa moralne byłyby wtedy obok praw matematyki i logiki. Wtedy fakt, że zamordowanie niewinnej osoby dla własnej przyjemności jest złe, byłby takim samym faktem jak to, że 2 plus 2 równa się 4 oraz że dwa przeczące sobie zdania nie mogą być prawdziwe jednocześnie, czyli prawo wyłączonego środka w logice. W każdym razie trzeba tutaj rozszerzyć nasz obraz świata o pewne dodatkowe założenia, o pewne dodatkowe byty, na przykład niezależne od umysłów idee, i dodatkowy sposób postrzegania rzeczywistości, czyli intuicję moralną. A to nie wszystkim się podoba. To właśnie te takie dodatkowe założenia są na celowniku argumentu z dziwności Mackiego. Ale intuicjoniści uważają, że te założenia są potrzebne, bo tylko one wystarczająco dobrze wyjaśniają nasze doświadczenie moralności. Intuicjonizm w filozofii współczesnej jest najczęściej utożsamiany z filozofem George'em Edwardem Moore'em. Moore bardzo mocno sprzeciwiał się redukcji dobra do jakichś innych naturalnych cech świata, na przykład do przyjemności, bo takie próby były wcześniej. Jak niektórzy z Was może pamiętają z początków tego podcastu, coś takiego postulowali na przykład utylitaryści. My zaraz będziemy omawiać kolejną teorię, naturalizm, która będzie robiła coś podobnego. Moore natomiast nazywa taką próbę redukcji dobra do jakichś naturalnych własności typu przyjemność błędem naturalistycznym. Na poparcie swojej tezy wysuwał tak zwany argument otwartego pytania. Polega on na prostych eksperymentach językowo-myślowych. Jeżeli zapytam Was, czy pomaganie innym jest dobre, to jest sensowne pytanie. To jest pytanie otwarte na odpowiedź. Otwarte dlatego, że nie jest zamknięte w błędnym kole typu czy dobre jest dobre. Także my rozumiemy, że to jest sensowne pytanie, które domaga się jakiejś sensownej odpowiedzi. I ta odpowiedź nie jest nakreślona przez samo pytanie. Pomaganie innym mnoży przyjemność wśród ludzkości, ale nawet kiedy tak to opiszemy, nasze pytanie wciąż jest otwarte. Czy pomaganie innym jest dobre? Czy mnożenie przyjemności wśród innych ludzi poprzez pomaganie jest dobre? To są otwarte, sensowne pytania. Dobro w takim razie nie znaczy więc tego samego, co przyjemność. Poza tym, dobro i przyjemność nie są zamienne. Jeżeli powiem, że picie coli jest przyjemne, to nie oznacza z marszu, że moralnie dobre. Na tym polega argument otwartego pytania i błąd naturalistyczny według Moore'a. To są bardzo, bardzo znane koncepcje, dlatego chciałam o nie zahaczyć. I teraz, co z tego wynika? Dobro jest dla niego czymś, czego nie da się sprowadzić i przeanalizować do niczego innego. Nie jest więc częścią fizycznego świata, bo wtedy dałoby się do niego sprowadzić dobro. Według niego ten argument oraz fakt, że mamy to silne doświadczenie moralności, wskazują na to, że moralność istnieje i jest czymś innym niż to, co widzimy w fizycznym świecie. Jest pewną ideą, o której dowiadujemy się za pomocą naszej intuicji. Błąd naturalistyczny według Moore'a popełniali naturaliści metaetyczni. Nasi następni filozofowie, którzy będą właśnie naturalistami, nie będą się z tą argumentacją całkowicie zgadzać. I teraz do nich przejdziemy. Także na koniec, ale też tym samym w pewien sposób na deser, został nam naturalizm metaetyczny. Co to jest naturalizm tak w ogóle? Naturalizm to pogląd w filozofii, że wszystko w świecie, wszystkie rzeczy i wydarzenia są częścią naturalnego świata, że poza tym naturalnym światem nie ma niczego innego. W praktyce to najczęściej oznacza fizyczny świat, ten stworzony z materii, trwającej w czasie i przestrzeni, dający się obserwować zmysłami itd. Odrzuca się wtedy takie byty jak dusza, w sensie spirytualnym, odrzuca się abstrakcyjne idee, o których mówiliśmy przed chwilą, odrzuca się abstrakcyjne idee jako jakieś niezależne byty. Tak samo odrzuca się abstrakcyjne wartości jako jakieś osobne, niematerialne byty. I tego typu podobne koncepcje. Zwykle też przy tym odrzuca się założenie istnienia Boga i życie pośmiertne. Ogólnie rzecz biorąc, naturalizm to jest takie myślenie o świecie, jakie zwykle utożsamiamy z takim naukowym poglądem na świat. I rzeczywiście dla naturalizmu jest bardzo ważne, aby szanować osiągnięcia nauki i to na nich budować filozoficzny światopogląd. Okej, i jak tutaj teraz uzasadnić obiektywną moralność? Gdzie znaleźć miejsce na obiektywne wartości moralne w takim obrazie świata? Pytanie jest bardzo zasadne. My dzisiaj spojrzymy sobie na bardzo współczesną propozycję daną przez tak zwany naturalizm kornelski. Naturalizm kornelski to pogląd metaetyczny zaproponowany przez Richarda Boyda, Nicholasa Sturgeona i Davida Brinka. I oni mówią tak. Wartości moralne to po prostu naturalne, fizyczne aspekty rzeczywistości. Zacznijmy od razu od analogii, żebyśmy od razu wyczuli, o co chodzi. Naturaliści kornelscy porównują dobro do zdrowia. Można tutaj porównać dobro do zdrowia. Pomyślmy o tym, czym jest zdrowie. Czy to jest jakaś całkowicie abstrakcyjna, duchowa idea? No nie. Tyczy się naszych konkretnych, fizycznych warunków biologicznych. Ale jednocześnie, czy zdrowie jest jakąś konkretną jedną rzeczą, którą albo się ma w ciele, albo nie? Także nie. Zdrowie to w pewnym sensie abstrakcyjne pojęcie, ale odnoszące się do bardzo konkretnych, biologicznych aspektów konkretnych fizycznych organizmów. Mówiąc o zdrowiu, mam na myśli pewne pożądane, korzystne dla ludzi warunki biologiczne, które konkretne jednostki spełniają w większym lub mniejszym stopniu. Sprawnie funkcjonujące jelita, brak istotnie niebezpiecznych bakterii i wirusów w ciele, uporządkowana gospodarka hormonalna itd. To są wszystko pomniejsze, bardziej konkretne, naturalne cechy rzeczywistości, które składają się na bardziej skomplikowaną i złożoną, naturalną cechę, jaką jest zdrowie. W Według naturalistów kornelskich dobro i zło są właśnie takimi bardzo złożonymi skupiskami naturalnych własności. Tylko jeszcze bardziej skomplikowanymi, złożonymi z pomniejszych, skomplikowanych skupisk własności. Okej, konkrety. Na dobro składają się między innymi szczęście, przyjemność, możliwość realizacji swoich celów, wolność, wartościowe relacje międzyludzkie, bezpieczeństwo, dobrobyt ekonomiczny, pokój, w sensie brak konfliktów zbrojnych, także zdrowie. Ogólnie dobro to zbiór cech rzeczywistości, które są dla nas dobre, korzystne, pożądane. Wszystkie te rzeczy, które właśnie wymieniłam, także same w sobie są skomplikowanymi, złożonymi własnościami świata. Ale wszystkie można przeanalizować do szczegółowych, konkretnych cech jednostek i przedmiotów w świecie. I w tym sensie dobro jest złożoną własnością naturalną, które jest zbiorem cech fizycznego świata. Oczywiście zło należy rozumieć analogicznie, jako cierpienie, wojnę, biedę, brak możliwości realizacji siebie, chorobę itd. Myślę, że jest to bardzo ciekawe, bo zauważmy, że teorie, jakie omówiliśmy w drugiej części tej serii, na ogół mają bardzo podobne naturalistyczne założenia na temat rzeczywistości. Zwykle odrzucenie takiej obiektywnej moralności wiąże się w ich przypadku z takim właśnie naturalistycznym rozumieniem świata i na tym opierają się ich argumenty. Mówią, że nie ma obiektywnej moralności, ponieważ no co to miałoby być za dziwne, abstrakcyjne, nieobserwowalne zmysłowo byty. A naturaliści kornelscy mówią tak. Naturalizm nie oznacza braku obiektywnej moralności, tylko wręcz przeciwnie. Naturalizm daje szansę na możliwie najbardziej obiektywną moralność, jaką w ogóle można pomyśleć. Ponieważ daje nam szansę na zdefiniowanie dobra i zła, które dają się naukowo badać, ponieważ są cechami fizycznego świata. Da się naukowo badać, co jest dla ludzi zdrowe, da się badać naukowo, jakie systemy ekonomiczne przynoszą największy dobrobyt, kontrowersyjne. Da się naukowo badać, kiedy ludzie są szczęśliwi. Z takiej wizji moralności wynikają dwa bardzo ciekawe, oryginalne wnioski. Po pierwsze, musimy przy niej porzucić takie binarne rozumienie moralności, pełne prostych podziałów i definitywnych odpowiedzi. Tak samo jak ze zdrowiem. Nie ma ludzi po prostu zdrowych i po prostu chorych. Każdy z nas ma jakieś problemy zdrowotne, ale mamy też sporo wystarczająco sprawnie funkcjonujących organów. Można natomiast być bardziej lub mniej zdrowym. Ludzie mogą mieć mniej lub bardziej poważne problemy zdrowotne. Mogą ich mieć mniej lub więcej. Natomiast nikt nie jest całkowicie zdrowy ani całkowicie chory. Co ciekawe, jest też mało leków, które byłyby całkowicie zdrowe. Znaczna większość leków działa na zasadzie mniejszego zła, czyli pewnym kosztem dla zdrowia leczymy większe zagrożenie dla zdrowia. Także zdrowie i medycyna to po prostu bardzo, bardzo skomplikowana, złożona sprawa. I tak samo z dobrem i złem. Nie ma po prostu dobrych i po prostu złych ludzi, chociaż są tacy, co starają się być dobrzy bardziej niż inni. Ale nawet czyny nie muszą być jednoznacznie dobre lub złe. Są oczywiście czyny dość jednoznaczne, na przykład zabicie niewinnej osoby dla zabawy. Tutaj krzywda jest tak ogromnie, ogromnie przerasta. No w ogóle nie chcę nawet tworzyć takiego porównania, ale napisałam sobie w notatkach, że krzywda tutaj ogromnie przerasta krótką przyjemność psychopaty, ale to brzmi jakoś źle. W każdym razie wiemy, o co chodzi. Jest to dosyć jednoznaczny moralnie przypadek. Ale są dylematy, w których my jakby moralnie panikujemy, bo nie jesteśmy w stanie dać jednoznacznej decyzji moralnej. Przykładem takiej sytuacji jest znany dylemat wagonika, gdzie musimy zdecydować, czy poświęcić życie jednej osoby, aby uratować życie 5 osób na przykład. Klasyczne rozumienie moralności zakłada, że jedna opcja musi być moralnie dobra, a druga moralnie zła. A z tego wynika ogrom dyskusji bez ostatecznego konsensusu wszystkich stron. W naturalizmie metaetycznym takie binarne myślenie jest już nieaktualne, to tak nie funkcjonuje. Naturalizm metaetyczny dopuszcza sytuację, w której jest dobro i zło i w jednej i w drugiej decyzji. Nie ma tej jednej decyzji, która jest tą moralnie dobrą w przeciwieństwie do tej moralnie złej. jest dobro i zło w obu. I to jest po prostu sytuacja moralnie niejednoznaczna. I to jest, normalne. Tu się nie ma czemu dziwić, dlatego że fizyczna rzeczywistość jest po prostu szalenie skomplikowana i niesamowicie różnorodna i bardzo rzadko cokolwiek w rzeczywistości na 100% spełnia nasze kategorie i nasz sposób myślenia. Także w wielu sytuacjach bardzo ciężko jest nam zdecydować, co jest bardziej moralne, ale cokolwiek wybierzemy, musimy liczyć się z tym, że tworzymy dobro i zło. Nie, że bierzemy udział, nie, że je tworzymy w sensie jakieś osobne byty, nie uczestniczymy w dobru i złu, nie mamy w sobie dobro i zło, tylko my dosłownie stanowimy część dobra i zła. Naszym fizycznym istnieniem i naszym działaniem w fizycznej rzeczywistości. Drugi interesujący wniosek jest taki, że fakty moralne to są nagie fakty jak każde inne naturalne fakty i nie muszą mieć żadnej siły motywującej. Tutaj wracamy do omawianego już przez nas w pierwszej części prawa Hume'a, które zakłada, że z wiedzy o faktach nie można wywnioskować żadnej pewności. Że same fakty nie mają żadnej siły motywującej. I Hume wnioskował z tego, że moralność nie jest kwestią faktów, bo moralność jest powinnością, ma tę siłę motywującą. Otóż naturaliści metaetyczni uważają, że jest odwrotnie. Moralność nie ma żadnej siły motywującej i żadnej nie potrzebuje, aby być moralnością. Bo motywację mamy my sami. To my sami możemy chcieć być dobrzy i wtedy korzystamy z naszej wiedzy o dobru. Bo moralność to tylko zbiór faktów o dobru i złu, rozumianych jako naturalne cechy rzeczywistości. Natomiast to, czy ktoś chce z nich zrobić użytek, to już jest jego sprawa. I znów analogia ze zdrowiem. To, jak należy postępować, aby być zdrowym, to są pewne obiektywne fakty. Ale to, czy ktoś chce być zdrowy i czy ktoś chce ponosić pewne poświęcenia, aby być zdrowym, no to już jest jego decyzja, jego własna motywacja i jego intencje. Na przykład alkohol jest szkodliwy dla zdrowia i to jest fakt, po prostu tak jest, czy się to komuś podoba, czy też nie. Ale to, czy i na ile ktoś się tym przejmie, czyli czy ktoś całkowicie odrzuci alkohol, czy ograniczy jego spożycie, czy będzie sobie pił kiedy chce i ile będzie miał ochotę, to już zależy od człowieka, od jego priorytetów i jego intencji. I tak samo z dobrem. To, jak możemy czynić dobro, to jest kwestia pewnych dających się obiektywnie badać faktów. Bo to jest obiektywne, jak można komuś sprawić przyjemność, jak można komuś pomóc, co by było krzywdą dla kogoś i tak dalej. To są pewne obiektywne fakty. Ale to, czy my chcemy czynić dobro, to musi wyjść od nas. Musi być naszą własną intencją. Wróćmy teraz jeszcze na chwilę do argumentu Moore'a. Naturaliści kornelscy twierdzą, że nie ma racji. To znaczy oni się zgadzają z tym argumentem tylko na poziomie językowym. Twierdzą, że ten argument ma tylko znaczenie językowe. Pojęcie dobra jest nieredukowalne jako pojęcie, bo to jest pojęcie na innym poziomie niż na przykład przyjemność. I taka redukcja zmienia i zatraca wtedy jego znaczenie, a więc znaczenie słowa dobro nie jest tożsame ze znaczeniem słowa przyjemność, czy z jakimkolwiek innym słowem. Ale poza tym poziomem lingwistycznym, językowym, ten argument traci swoją siłę. Naturaliści twierdzą, że dobro i zło nie pochodzą z żadnego innego wymiaru, w sensie takiego jakiegoś umysłowego, ideowego wymiaru, oglądanego jedynie umysłem, tylko dobro i zło są częścią naturalnego świata. Wielu ludzi ma takie przekonanie, że aby moralność była szlachetna i wartościowa, to musi pochodzić z jakiegoś szlachetnego źródła, a fizyczny świat takim nie jest. Że sprowadzenie moralności do takich trywialnych kwestii jak przyjemność i cierpienie, zdrowie i choroba, satysfakcja i frustracja, pokój i wojna, dobrobyt i niedostatek, to jest jakaś taka trywializacja i prymitywizacja moralności. Naturaliści metaetyczni natomiast uważają, że jest wręcz przeciwnie. Że moralność tyczy się istot żywych i szacunku do ich życia, godności, pragnień i wolności od cierpienia. Moralność od nich odsunięta to moralność oderwana od rzeczywistości. Dobra i zła nie należy szukać w żadnej abstrakcji, ani zaprzeczać ich istnieniu, kiedy w tej abstrakcji się ich nie odnajduje. Wystarczy rozejrzeć się dookoła. Bo dobro i zło wszyscy mamy przed oczami. W fizycznym świecie i w życiu czujących istot. O uniwersalnej moralności w metaetyce opowiadała Wam Karolina Polasik, a to jest podcast Filozofia po prostu, w którym omawiamy znane i ciekawe idee filozoficzne. Przebyliśmy bardzo długą drogę. Seria o metaetyce rozrosła się niezwykle i no nie wiem, co Wy myślicie o takim podejściu, ponieważ temat był bardzo przekrojowy, obejmował bardzo duży zbiór pojęć, teorii, które trzeba było omówić. I to się zrobiło takie bardzo techniczne, co myślę, że może się podobać niektórym bardziej, niektórym mniej. Natomiast myślę, że ten temat jest szalenie ważny. Ja go naprawdę lubię, co chyba widać. Także uważam, że to jest szalenie istotny temat, któremu w dodatku nie poświęca się wystarczająco dużo uwagi. Jest też przez to niewiele materiałów do nauki o tej dziedzinie, takich pozaakademickich, także nie ma za co. A tak serio, to chcę na koniec o czymś wspomnieć. Pytacie mnie o lektury i u źródła. I w przypadku naszego aktualnego tematu sprawa jest skomplikowana, bo to bardzo przekrojowe opracowanie. Zrobiłam bibliografię, która jest w opisie odcinka i zawiera ona opracowania oraz teksty źródłowe. Wszystkie są anglojęzyczne, natomiast jeżeli chodzi o teksty źródłowe, to one, część z nich ma swoje polskie tłumaczenia, bo to są bardzo znane teksty, ale jeżeli chodzi o takie wprowadzające opracowania, to podałam Wam w opisie dwa i niestety są one dostępne tylko po angielsku. A to dlatego, że po polsku podobnych opracowań nie znam i chyba nie istnieją, ale jeżeli ktoś jednak zna, to podsyłajcie. Tak jak mówiłam, temat jest niszowy w ramach filozofii, która sama w sobie jest dosyć niszową dziedziną. Także no, sytuacja tutaj jest trudna. Ale dobra wiadomość jest taka, że jesteśmy pionierscy i unikatowi. Także przepraszam Was bardzo za ten angielski. To nie jest jakaś moja snobistyczna fanaberia, tylko po prostu takie są realia. Po angielsku jest po prostu znacznie, znacznie więcej literatury. No co tu dużo mówić. Więc taka sytuacja, taki mamy klimat. I to by było na tyle dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy dotrwali do końca. Jesteście moimi ulubionymi ludźmi. Słuchanie odcinku Filozofii po prostu do samego końca to jest obiektywne dobro, to nie podlega dyskusji. A tak serio, to niestety nie jest takie proste. I obiektywne dobro to wciąż pytanie otwarte. Czyli jakie są fundamenty moralności? Zostawiam Was teraz z tym pytaniem. O teraz jesteście z nim całkowicie sami i sami musicie sobie ostatecznie odpowiedzieć, co myślicie. Do usłyszenia.